Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie.
Drodzy współbracia kapłani, szanowni przedstawiciele pocztów sztandarowych, drodzy pielgrzymi, ukochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Są takie święta w naszym narodzie, w którym pokazujemy związek między naszą wiarą, a między tym, co dzieje się wśród Polaków. Z pewnością jednym z takich świąt jest to dzisiejsze, w którym z jednej strony czcimy Maryję Królową Polski, a z drugiej strony patrzymy w stronę uchwalenia Konstytucji 3 maja. I choć te wydarzenia dzieli ponad 100 lat, to jednak jest pewien związek, na który Kościół dzisiaj pragnie zwrócić uwagę. Sami wszyscy wiemy, że godność Maryi Królowej Polski nie była wymyślona przez Polaków, ale to Maryja sama objawiła się w Neapolu Juliuszowi Mancilleniemu 1608 roku i upomniała się: dlaczego mnie nie nazywasz królową Polski? Później znamy tą historię przyjazdu tego jezuity włoskiego do Krakowa. Kolejne objawienie Matki Bożej w 1610 roku. I dzięki pewnym wydarzeniom, które miały miejsce w Polsce, szczególnie to cudowne uratowanie klasztoru jasnogórskiego w 1655 roku, doprowadziło do tego, że 1 kwietnia 1656 roku Jan Kazimierz uroczyście w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej wypowiedział wielkie ślubowanie, obierając Maryję za królową Polski. Ale jest też i dzisiaj drugie ważne wydarzenie, takie narodowe, bowiem świętujemy dzisiaj napisanie przez Polaków i uchwalenie przez Polaków drugiej na świecie konstytucji, zwanej jako Konstytucja 3 maja. Była to bardzo oryginalny dokument, bowiem świadczy on o tym, że Polacy chcieli być narodem niepodległym, narodem wolnym, narodem suwerennym. I tak naprawdę ten Sejm czteroletni, którym niejako owocem była ta Konstytucja 3 maja, to między innymi likwidował nazwę Rzeczpospolitej Obojga Narodów na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej. I tam było jasno powiedziane, że chcemy być gospodarzami we własnej ojczyźnie, nie chcemy się liczyć z głosem sąsiadu, że chcemy poprawić warunki życia Polaków, a przede wszystkim, co było bardzo innowacyjne, że ta konstytucja znosiła pewne przywileje szlachty, dowartościowała udręczonych chłopów, ale jak wszyscy wiemy, te zobowiązania, które wypowiedział i później w ślubach, i później tutaj w tej konstytucji 1791 roku, nie zostały zrealizowane, bo zawsze tak jest w naszej polskiej historii, że komuś nie pasuje coś. Warto może dzisiaj nad tym się zastanowić, że ten naród polski jest zawsze podzielony, bowiem wiemy, że po ślubach jasno-lwowskich zbuntowała się szlachta, zbuntowali się magnaci, gdzie tam wyraźnie pisano, że trzeba zmienić życie w Polsce. Nie może być tak jak dotychczas. To ci wielcy tego świata nie dali do tego, aby to ślubowanie zostało wprowadzone w życie. Podobnie tak było też i po Konstytucji 3 maja. Pewnym ludziom, i trzeba to z bólem powiedzieć, że i ludziom Kościoła to się nie podobało i doszli do porozumienia z Rosją i to wszystko doprowadziło do tego, że straciliśmy wolność narodową na ponad 100 lat. Bowiem Targowiczanie zbuntowali się i zaprosili innych do pomocy, jakby uważali, że Polacy nie są tak mądrym narodem, że są w stanie sami rządzić. I dlatego na to chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, że w tym naszym narodzie jest taka walka między dobrem a złem. Jest pewna grupa ludzi, które jest patriotami, które są w stanie oddawać życie za ojczyznę. Ale są też i zawsze taka grupa ludzi, którym ta samodzielność, suwerenność, niepodległość Polski się nie podoba. Czy nie widzicie tego? Choćby wystarczy przywołać w czasie II wojny światowej. Iluż my mieliśmy konfidentów, iluż mieliśmy feindeutschów, donosicieli? Czy musiała zginąć rodzina Ulmów? Nie musiała. Ale byli tacy, którzy szli na współpracę z wrogami. Czy rzeczywiście Polska po II wojnie światowej musiała być w rękach Związku Radzieckiego? Gdyby nie było ludzi z partii PZPR-u, którzy się sprzedali i oddali nas w niewolę, musiało tak być? A później popatrzmy w okresie stanu wojennego. Ilu się zrodziło w Polsce ormowców, którzy donosili na patriotów? I tak samo, bracia i siostry, jest i dzisiaj naród, który się podnosi i chce być wolny, suwerenny, niepodległy. Nie chce, by mu dyktowano ze wschodu czy z zachodu, co ma robić. To zawsze znajdują się tacy, którym się to nie podoba. I choćby dzisiaj ta cała praca na rzecz jednej Europy. Polska jest jednym z tych narodów, który się nie godzi, bo my wiemy, co to znaczy utracić suwerenność. My wiemy, co to być zarządzany przez innymi. I dlatego też, kochani bracia i siostry, właśnie skąd się to bierze, że Polska jest takim trochę innym narodem, Polacy są innym narodem. I właśnie to dzisiaj podkreśla Kościół, pokazuje nam, że my jesteśmy dlatego innym narodem, bo Pan Bóg po pierwsze dał nam za opiekunkę Matkę Najświętszą. To Maryja nas tak formuje. Zresztą zobaczcie, jak czytamy Ewangelię. Dlaczego Jan Apostoł jawi się jako taki wytrawny teolog, człowiek najmądrzejszy ze wszystkich apostołów, tych, których powołał Jezus? Bo Paweł Apostoł, który też jaśniał mądrością, to był faryzeusz, to był wykształcony Żyd. Ale z tych prostych ludzi Jan Apostoł, powołany przez Jezusa, jawi się jako postać najmądrzejsza i ta jego Ewangelia jest takim teologicznym przedstawieniem sprawy Jezusa. Dlaczego? Bo on był formowany przez Matkę Najświętszą. On był tym apostołem, któremu Jezus pod krzyżem powierzył Maryję za matkę. I tak możemy gdzieś się dopatrywać tej mądrości, Jana Apostoła w tym, że ta matka umiała wpłynąć na niego, żeby myślał inaczej, jak pozostali apostołowie, i żeby się z nami tym podzielił. I tak samo, bracia i siostry, jeśli patrzymy na tą historię naszego narodu, to między innymi trzeba dostrzec związek tą opieką Matki Najświętszej a mądrością Polaków, bowiem takiej konstytucji, jaką napisali Polacy, nie jest w stanie napisać naród, który szukałby mądrości u siebie. To musiał go ktoś formować. I na to dzisiaj Kościół zwraca uwagę, że jeśli potrafimy iść z Maryją przez życie, to nie zginiemy. Zresztą, czy nie jest tak? Czy rok 1920 nam nie pokazuje, gdy bolszewicy napadli na nas i nie było już dla nas jakby żadnego ratunku? To wtedy Polacy, zwracając się do Matki Najświętszej, Maryja nas w cudowny sposób uratowała. I tak, kochani bracia i siostry, kiedy dzisiaj choćby z tego miejsca, w którym jesteście, z tej Strachociny, płynie to wołanie, abyśmy się modlili za ojczyznę, za przyczyną szczególnie świętego Andrzeja Boboli, to między innymi rodzi się to z tego przekonania, co święty Andrzej Bobola potrafi, bo on jest dany też naszemu narodowi jako szczególna pomoc. I stąd też dziękujemy dzisiaj i chlubimy się, że jesteśmy takim narodem przez Boga wybranym. I dlatego też patrzmy tak historycznie też trochę dzisiaj na tą mądrość tego naszego narodu. Ja zawsze pełen podziwu patrzę na XV wiek, bowiem wiemy, że wtedy u szczytu sławy byli słynni krzyżacy, pruscy żołnierze, którzy nawracali na wiarę chrześcijańską. Papież im błogosławił. Stolica apostolska była pełna zadumy, że nawracają na wiarę chrześcijańską poganów. A Polacy jako jedyny naród w świecie przeciwstawił się temu i przez Unię z Litwinami nie chciał dopuścić do wymordowania tego narodu. I kiedy odnieśliśmy zwycięstwo pod Grunwaldem, wtedy byliśmy potępiani przez stolicę apostolską. Papież niełaskawym okiem patrzył na Polskę, bo oskarżano nas, że bronimy pogan, że nie chcemy, by rozszerzyła się wiara chrześcijańska. I dopiero Paweł Włodkiewicz, który pojechał na sobór do Konstancji w 1414 roku, wypowiedział zdumiewające słowa, że Pan Bóg nie chce, żeby na wiarę chrześcijańską nawracać ogniem i mieczem. Prawo do życia na ziemi mają i poganie, i chrześcijanie. A nawracanie ogniem i mieczem nie jest zgodne z Ewangelią. Widzicie, jaka mądrość Polaka? I tam nas usprawiedliwiał, że my nie bronimy Boga, tylko bronimy Ewangelii. I ta, jakbyśmy tak patrzyli historycznie, do tego choćby ostatniego wydarzenia, wszyscy milczeli, cały świat, jak szła ta droga synodalna. A nasz przewodniczący konferencji episkopatu, Stanisław Gądecki, wpierw upominał Niemców, pisał list do nich, którzy się bardzo oburzyli, że ta droga nie jest dobra. A kiedy już to doszło nawet, że stolica apostolska się tą drugą synodalności zajęła, nasz przewodniczący konferencji pisał do papieża Franciszka: pomyślcie, czy idziemy właściwą drogą jako Kościół. Czemu inni milczą? Właśnie to jest Polska. Ale dlaczego tacy jesteśmy? Bo mamy Matkę Najświętszą, która była niewiastą zawsze odważną, zawsze dzielną, która nie szła na kompromisy. Ona wychowuje nas na prawdziwych synów, a jednym z tych, których ona wychowała, i jest patron tego miejsca, święty Andrzej Bobola. Jeśli święty Andrzej Bobola zasłynął w całym Kościele, bo zobaczcie, że tylko o nim papież Pius XII napisał encyklikę. Właśnie jak teraz byłem w Ameryce i miałem spotkanie z kapłanami diecezji, gdzie powstaje sanktuarium. Sam biskup ordynariusz przyjechał na to spotkanie. Było 80 Amerykanów. I kiedy do nich mówiłem o świętym Andrzeju, to przede wszystkim oparłem prelekcję na encyklice o świętym Andrzeju. I mówię, pokażcie mi, żeby o innym świętym napisano takie słowa, że ta postać zapisała się złotymi zgłoskami w historii Kościoła i wszyscy chrześcijanie na całym świecie powinni ją poznać. A więc choć wyszedł z polskiego narodu, jest to dar dla całego Kościoła. Uczcie się wierzyć o świętego Andrzeja. Ale my też jako Polacy nie tylko wiary mamy się uczyć od niego, ale miłości do Polski. Bo przecież gdy kozacy go mordowali, to życzyli jednego tylko, żeby się wyrzekł, że jest katolikiem i że jest Polakiem. Ale bracia i siostry, żeby zrozumieć tego Andrzeja Bobole, tak naprawdę do końca trzeba być mieszkańcem Strachociny. Bowiem my wiemy, że w tych sąsiednich miejscowościach wszędzie byli bracia Ukraińcy, Rosjanie, Rusinie, cerkiew w Pakoszówce, cerkiew w Jurowcach, cerkiew w Kostarowcach. A tylko Strachocina była tu wśród tych miejscowości wioską królewską, jedynie polską. Lachy tu zawsze mieszkali, mówili. I tu przywiązywano wielką wagę do wychowania patriotycznego. Dlatego Andrzej Bobola, gdy wstępował do jezuitów, określił się jako Małopolanin. I wszyscy zastanawiali się nad tym, czy rzeczywiście on z Małopolski pochodzi. A przecież trzeba powiedzieć jedno. Bobola, który znalazł się wśród nowicjuszy różnych narodowości, bo tam byli przecież i Litwini, i Białorusini, i Rusini, i Ukraińcy. W tym zakonie jezuitów on napisał, ja jestem Polakiem. Małopolanin to jest, ja jestem Polak. I taki był Bobola wszędzie. Właśnie dlatego, jak się tu przyjeżdża do Strachociny, to przede wszystkim budzi się taki patriotyzm, duma, że takich synów rodzi Polska. Ale dlaczego rodzi? Bo Matka Boża opiekuje się tym narodem. I zobaczcie, choćby w ostatnim czasie, gdy przyszedł czas komunizmu, Matka Boża dała nam kardynała Wyszyńskiego. Niedaleko stąd jest Komańcza, gdzie był więziony i pisał śluby jasnogórskie. A później, gdy kończył się czas pracy dla Polski kardynała Wyszyńskiego, bo odchodził z tej ziemi, Matka Boża dała nam papieża Jana Pawła II. Zobaczcie, ślepy by to zobaczył. Jak ktoś troszczy się o ten naród, żeby był katolicki, chrześcijański, Boży, żeby był suwerenny. Właśnie i my mamy coś w sobie. Ale dzisiaj Kościół nam podkreśla, dlaczego macie. Bo macie Matkę Bożą i dopóki Polska będzie stawiać na Maryję, kochać Maryję, dopóki Polska będzie cenić swoich świętych jak święty Andrzej Bobola, nikt Polski nie pokona. Zobaczcie, podnosiliśmy się po latach niewoli, po różnych wojnach. Wydawałoby się, że już nas nigdy nie będzie na świecie. W nas jest zawsze taki duch wolności, duch suwerenności, duch niepodległości. I dzisiaj przecież to tylko Polacy nie chcą się zgodzić na to wszystko, co dyktuje nam Unia Europejska. Ale dlaczego? Bo my wiemy, do czego prowadzi wszelka niewola. Stąd też, bracia i siostry, dziękujmy dzisiaj za naszą ojczyznę i prośmy, żeby w tym trudnym okresie czasu, bo nie ma się co oszukiwać, dzisiaj nie jest łatwy czas dla Polski. Ale bądźmy pełni nadziei. Bo Kościół nam dzisiaj przypomina, jeśli postawicie na Maryję, trzymać się będziecie świętego Andrzeja, głównego patrona Polski. Nie zginiecie, Polacy. Tylko niech ten duch takiej modlitwy, takiego zaufania, takiej zawierzenia, że z nimi obronimy to, co jest polskie i to, co jest katolickie. I nie dajcie się nigdy złamać, wmówić sobie, że jesteście na przegranej pozycji. Właśnie zawsze trzeba widzieć, że mamy kogoś, kto jest silniejszy jak nawet wojska, broń wszelka na świecie, że my mamy kogoś w niebie, który jak już bardzo nas gnębił, tak jak tych Żydów, którzy byli kiedyś w niewoli egipskiej, to Pan Bóg Mojżesza w cudowny sposób im posłał. Pan Bóg zawsze znajdzie wyjście z każdej sytuacji. I my jako chrześcijanie właśnie dzisiaj chcemy z taką pokorą dziękować Matce Bożej za to, że już z różnych kłopotów nas wybawiła. Ale jednocześnie chcemy się tak duchowo odnowić przez to świętowanie dzisiejsze i takie pełnię radości, ducha i wdzięczności za to, co się stało, patrzeć z nadzieją w przyszłość. Niech Maryja, nasza Królowa i nasz patron święty Andrzej czuwają nad nami i czynią z nas w dzisiejszych czasach naród mądry, naród konkretny, rzeczowy i naród, który będzie dla innych narodów wzorem, co w życiu ludzkim powinno być najważniejsze. Amen.